Bogu. Otwórzmy, bracia i siostry, pierwszy list apostoła Jana, 4 rozdział, werset 8. Myślę, że to jest takie bardzo dobrze nam znane miejsce, które pokazuje, charakteryzuje naszego Boga. Kim On jest, jaki On jest. Jeden werset, który tak bardzo dosadnie mówi, a tak bardzo krótkie słowa. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, werset 8. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. Znamy to od lat, słyszeliśmy nieraz, czytaliśmy nieraz, śpiewamy w niejednej pieśni i nieraz też i w swoich sercach przeżywamy właśnie to, że Bóg jest miłością. I gdyby nie Boża miłość, to i nas na tym miejscu by nie było. Gdyby nie Boża miłość, to gdzieś byśmy z dala od Boga błądzili, z dala od Bożej łaski, od Bożej sprawiedliwości. Gdyby nie Boża miłość. Dlaczego czytam na początku ten werset i przypominam nam tą prawdę, że Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. To znaczy, że wszystko, co czyni, czyni z miłości. To znaczy, że to, czym, że tak wyrażę się tak po ludzku, Bóg żyje, to jest właśnie miłość. Wszędzie stara się ją dostrzegać i wszystkie swoje działanie ukierunkowane jest, aby właśnie tą miłość wyrażać. Aby wyrażać miłość. I to, że Bóg jest miłością, to tym bardziej dla nas jest wskazówka, że to, czego Pan Bóg pragnie od każdego jednego z nas, to jest właśnie nic innego jak miłość. Pragnie Pan Bóg, aby w tą drugą stronę też popłynęło, w Jego stronę, coś z naszych serc. Żeby z naszego życia właśnie też popłynęła właśnie miłość, popłynęła wdzięczność, popłynęła chwała. To jest to Boże oczekiwanie. I czytając Słowo Boże i słuchając niejednego nauczania ze Słowa Bożego, jesteśmy również głęboko przekonani, że największym przykazaniem jest przykazanie miłości. Przykazanie miłości, gdzie Pan Jezus nauczał, że miłować Pana Boga powinniśmy całym swoim sercem, całą myślą, ze wszystkich naszych sił, a miłować swojego bliźniego tak jak siebie samego. Tak mówi nam Boże Słowo i my to doskonale wiemy. Jesteśmy poinformowani, jesteśmy poinstruowani, że powinniśmy kochać, powinniśmy miłować. Jesteśmy powiadomieni, że Bóg jest miłością i tej miłości oczekuje i pragnie, aby ona była na pierwszym miejscu i ponad wszystkim w naszym życiu. Ale też wiemy, że miłować to nie tylko wyrażać piękne słowa, czy nie jest to tylko jakieś uczucie, ale idzie coś za tym więcej, idzie coś za tym właśnie głębszego. To nie jest jakieś takie właśnie chwilowe, ale idzie za tym, powinno iść pewne działanie nakierowane na to, aby właśnie sprawiać tej drugiej stronie, tej, którą miłujemy, aby sprawiać radość, aby właśnie sprawiać szczęście, aby okazywać pomoc, wsparcie, jeśli jest to druga osoba. Więc to są takie elementy, z których ta miłość się składa, więc ona absolutnie wyraża się w czynach, wyraża się po prostu w jakimś konkretnym działaniu. I kiedy mówimy o miłości do Pana Boga, to taką relację miłości powinna charakteryzować przede wszystkim właśnie działanie. Słowo Boże mówi nam o tym, że to jest wypełnianie Bożych przykazań, wypełnianie, czynienie tego, co Panu Bogu się podoba. Ja pokazuję Bogu, jak bardzo Go kocham, tym im więcej spełniam tych uczynków, które Bogu się podobają, których Bóg ma upodobanie. Kiedy sprawiam swojemu Ojcu radość, to ja pokazuję, jak bardzo Go kocham. Często nie muszę nic więcej mówić, bo swoim takim właśnie jakimś działaniem po prostu pokazuję. Pokazuje często temu Ojcu, który widzi w ukryciu, podczas gdy inni mogą tego nie widzieć i nie dostrzegać. To ma taką wspaniałą wartość i takie jest drogocenne, kiedy mogę właśnie tak przed Bogiem też wyrazić moją miłość do Niego. Ojciec, który widzi w ukryciu, mówi Słowo Boże, odpłaci Tobie. Chwała Bogu, że mamy takiego kochającego i miłującego Ojca, który dostrzega nasze działanie, który dostrzega nasze staranie, który nie jest obojętny na to, co czynimy dla Niego. Nie jest na to obojętny. I On bardzo skrupulatnie właśnie przygląda się i dostrzega. Co jeszcze w tej relacji do naszego Boga? Poza tym wypełnianiem Bożych przykazań, Bożego prawa, spełnianiem tego, co Bogu się podoba, oczywiście jeszcze należałoby dodać, że powinniśmy mieć ogromny do Niego szacunek. Ogromny szacunek do naszego Boga, przeżywać z Nim społeczność, chodzić w społeczności, utrzymywać ciągłą relację z naszym Bogiem, z naszym Panem. No i być przede wszystkim wiernymi. I być w tym wszystkim wiernym i być w tym wszystkim stałym. Tak różne są sytuacje w życiu, tak różne mają miejsce sytuacje w naszym życiu, które nieraz starają się, nieraz doprowadzają do tego, że zostajemy tacy zachwiani, że zostajemy tacy gdzieś poruszeni. I myślę, że tak ważne jest właśnie w swoim życiu, aby tego pilnować, aby cały czas mieć tą niezachwianą właśnie taką ufność i niezachwianą taką miłość do naszego Boga, taką miłość do naszego Pana. Pomimo tego, że niejednokrotnie przychodzi nam przechodzić przez rozmaite doświadczenia, rozmaite próby, przez rozmaite sytuacje, które być może nie chcielibyśmy, aby miały miejsce w naszym życiu, ale jednak one się zdarzają. Jednak one są, jednak one przychodzą. Więc bracia i siostry, tak zastanawiałem się, tak rozważałem. Ja od kilku miesięcy kiedyś sobie zapisałem na kartce taki właśnie myśl, taki temat właśnie, który dotyczy miłości do Boga. Jak Panu Bogu właśnie pozostać wiernym? Jak miłować właśnie Pana Boga? Jaka jest taka Boża podpowiedź, Boża instrukcja właśnie w tym, aby w swoim życiu nie stracić gorliwości do Pana Boga? Ja myślę, że kiedy sięgamy do tych lat naszego oświecenia, kiedy zostaliśmy oświeceni przez Boga, kiedy nawracaliśmy się, kiedy przeżywaliśmy właśnie w ten szczególny sposób, po raz pierwszy w swoim życiu, że z grzeszników staliśmy się Bożymi dziećmi, ja myślę, że nie jeden z nas potrafi przypomnieć sobie właśnie, jakie chwile, jakie wrażenia nam wówczas towarzyszyły, jak to przez jak długi okres potrafiło się właśnie utrzymywać ta niesamowita radość, ta rozkosz właśnie tym, że znamy Boga, że przyjął nas do swojej rodziny. Myślę, że nie jeden z nas potrafi przypomnieć sobie właśnie te chwile, ile byliśmy gotowi do jakich poświęceń, jakich rzeczy byliśmy zdolni właśnie w imię tej miłości, aby Panu Bogu się przypodobać, aby właśnie Jemu jeszcze więcej i więcej w Jego oczach znajdować w swoim życiu upodobania. To są takie bardzo charakterystyczne elementy, takie charakterystyczne momenty życia człowieka, który nawraca się do Boga, który wypełniony jest tą, jak to Słowo Boże mówi, pierwszą miłością. Tą pierwszą miłością wypełniony i do Boga, i do otaczających go zewsząd osób. To jest właśnie coś takiego wspaniałego, co chciałby się zatrzymać, co chciałoby się, aby trwało jak najdłużej. Jednak wiemy również dobrze, że życie dalej trwa. I ta pierwsza miłość, te pierwsze takie właśnie uczynki, one z czasem, oby tak nie było w życiu właśnie naszym czy kogokolwiek, ale tak się raczej zdarza zauważać, że one zostają jakoś czasem właśnie przysłonięte, wygaszone trochę, w jakiś sposób wyhamowane. I ja chciałbym, żebyśmy właśnie popatrzyli do Bożego Słowa. 24 rozdział Ewangelii Mateusza, Pan Jezus tam wspomina taką rzecz i ja myślę, że to jest właśnie, powinno stanowić dla nas takie ostrzeżenie, aby coś takiego się w nas nie stało. 24 rozdział Ewangelii Mateusza, werset 12 i 13. My czytamy tutaj takie słowa, które mówią, to jest kontekst końca czasów, końca wieków. Pan Jezus tutaj opisuje właśnie rozmaite znaki i rzeczy, które będą towarzyszyły Jemu, Jego przyjściu, które będą pod koniec się właśnie działy i jedną z takich dość charakterystycznych właśnie rzeczy będzie to, co mówi werset 12, że bezprawie się rozmnoży. Rozmnoży się bezprawie. Czyli można powiedzieć inaczej, ta bezbożność, ona będzie rosła, rozmnoży się i to na potęgę. To jest jeden właśnie z takich znaków, które mocno wskazują właśnie, w jakim miejscu znajduje się świat, w jakim miejscu na tej mapie czasu znajduje się dana cywilizacja, ludzie, którzy żyją właśnie w danym momencie. I to jest bardzo wyraźny znak. To mówić dzisiaj o tym, że rozmnaża się bezprawie, to nie trzeba gdzieś daleko sięgać. Każda jedna rzecz, gdziekolwiek się nie oglądniemy, cokolwiek nie włączymy, bracia i siostry, prawie niemalże dzień po dniu jesteśmy tym zewsząd bombardowani. Ile to zła, jakie to wszystko po prostu nabrzmiewa, pęcznieje i ciągle wydaje się, że już więcej się nie da. Że wojny, które przeszły, kolejne katastrofy, tragedie, ataki i tak dalej. Wydaje się, że to w końcu gdzieś ktoś powinien na tym zapanować, a jednak okazuje się, że ciągle. Człowiek, kiedy słyszy to wszystko ciągle, co się dzieje, w pewien sposób staje się już taki znieczulony i jakby mniej wrażliwy. Kolejny samolot, 230 osób zginęło. Czy to robi wrażenie, jakieś takie wielkie i potężne, że kolejny właśnie setki osób zginęło, czy tutaj, czy tam, ktoś kolejny zginął. To człowiek już się w pewien sposób niestety, tak mówiąc nieładnie, przyzwyczaja do tego, że to kolejne ofiary, kolejne śmierć zbiera kolejne żniwo. O tyle to gdzieś jeszcze nas nie rusza, kiedy to nie dotyczy naszych bliskich. No i to jest takie też smutne i przykre. I Pan Jezus mówi, dokończę ten werset, że ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Miłość wielu oziębnie. I to jest jeden też z takich znaków, że miłość, którą ludzie powinni kierować się, którą powinni żyć, ona zamiast rosnąć, to ona zaczyna stygnąć. I im więcej tego bezprawia, tym ta miłość właśnie staje się bardziej chłodna. Zaczyna ziębnąć. Ale Pan Jezus mówi w wersecie 13, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Widzimy, bracia i siostry, że tutaj nie ma usprawiedliwienia dla nikogo. Kiedy chcemy właśnie osiągnąć cel, jaki jest w naszym życiu zbawienie dusz, to my musimy być stali i musimy być wytrwałymi. Musimy być wytrwałymi pomimo tych okoliczności, które zewsząd towarzyszą. Musimy okazać się stali i wytrwali, tak jak mówi Pan Jezus, bo ten, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I to jest właśnie prawda. To jest zapisane w Słowie Bożym i powinniśmy tego głęboko się trzymać. Być Bogu wiernymi, pozostać wiernymi do końca w tych wszystkich właśnie nauczaniu, które Pan Bóg do nas kieruje, które do nas adresuje i które powinno wypełniać nasze serca. I takie pytanie, które właśnie sobie zadawałem, to co zrobić, jak się bronić przed tym oziębnięciem w miłości, żebym ja nie oziębł w miłości. Jak się przed tym bronić, jakie są metody, co podaje mi Słowo Boże, aby właśnie czegoś takiego uniknąć. A jeśli może w jakiś sposób wpadłem, to jak temu zaradzić? Czy to już jest koniec, czy można jednak wrócić do tego, co było gdzieś na początku? Ja myślę, że kiedy powiem objawienie Jana, rozdział 2, to będziemy wszyscy mieli już przed oczyma właśnie te miejsce, te wersety, których sam Pan Jezus tutaj się właśnie wypowiada, wyraża się, pisząc czy dyktując Janowi list do zboru w Efezie, tutaj właśnie Pan Jezus wypowiada. Ja wiem, że też na ten temat co jakiś czas jakieś zwiastowanie, jakaś usługa jest kierowana do nas. No przyznam się, bracia i siostry, tak zastanawiałem się, znalazłem wiele cennych rzeczy, cennych wskazówek dla mojego życia, więc może również i wy skorzystacie z tego, co ja przeżyłem, kiedy czytałem i nad tym się zastanawiałem i spojrzałem znowu troszeczkę inaczej, znowu z troszeczkę jeszcze innej perspektywy na to miejsce i na te wersety. Przeczytajmy te trzy wersety z objawienia Jana, 2 rozdział od wersetu 3 po 5. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Tak tutaj wyraźnie mówi Pan Jezus. Najpierw w wersecie też i drugim i trzecim tutaj Pan Jezus podkreśla jakby i pokazuje cechy właśnie tutaj, myślę, tego całego właśnie zboru, który trudzi się, który nie może ścierpieć złych, doświadcza tych, którzy się podają za apostołów, nimi nie są, że w jakiś sposób z tym wszystkim walczy, co przychodzi z zewnątrz. Jest też i wytrwałość, i pojawia się cierpienie dla imienia Pana Jezusa. Wspaniałe cechy, wspaniałe elementy, wspaniałe właśnie rzeczy, które tutaj występują. I Pan Jezus tak patrzy i analizuje postawę właśnie danego zboru i patrzy i widzi ten trud i widzi to staranie, widzi wytrwałość, widzi pracę. Pan Jezus to wszystko widzi i tak jak wcześniej wspomniałem, nie uchodzi to Jego uwadze. to, gdzie trudzimy się, to, jak pracujemy, to, jak Panu Bogu służymy, nie uchodzi to Jego uwadze. Ale też patrzy i w drugą stronę i widzi pewne uchybienia, i widzi pewne niedostatki, widzi pewne niedoskonałości i również o tym mówi. I mówi, te wszystkie rzeczy dobre widzę i są one wspomniane, ale mówi, mam Ci za złe. Ale mam Ci za złe, że coś utraciłeś. Czegoś Panu Jezusowi brakuje. Czego brakowało? Właśnie tej pierwszej miłości. Mam Ci za złe, że utraciłeś tą swoją, Twoją pierwszą miłość. Przestałeś nią jak gdyby żyć, przestałeś się jak gdyby nią kierować. Czyli pokazuje to pewną właśnie ten zbór, który do pewnych rzeczy jakby tak bardzo mocno przywykł i się przyzwyczaił. I zaczęło właśnie brakować czegoś bardzo, bardzo ważnego i bardzo istotnego. I co mówi właśnie tutaj Pan Jezus? Jaką daje poradę dla tego zboru? Czytamy w wersecie 5. Trzy takie elementy, które są tutaj wymienione. Wspomnij, mówi Pan Jezus, z jakiej wyżyny spadłeś. Upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. Trzy takie elementy, które właśnie spowodowały to, że ta miłość, ona w jakiś sposób została osłabiona, oziębiona, schłodzona, w jakiś sposób ona zaczęła zanikać. I tutaj podaje Pan Jezus trzy takie, uważam, bardzo ważne wskazówki, co zrobić, aby do tej pierwszej miłości powrócić. Co zrobić, żeby właśnie ponownie zacząć żyć takim żarliwym życiem dla Boga. Takim żarliwym życiem dla Boga. I mówi Pan Jezus jako pierwszą rzecz, wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś. To znaczy, bracia i siostry, abyśmy nad tym się też w swoim życiu zastanowili. Człowiek czasem może w swojej pysze, w swojej takiej dumie dojść do tego, kim to on teraz nie jest, że już tyle lat żyje z Bogiem, ile on razy Biblię przeczytał i tak dalej, gotów i zdolny pouczać każdego, kto stanie na jego drodze. A Pan Bóg mówi tak wyraźnie, ale przypomnij sobie, z jakiej ty spadłeś wyżyny. Człowiek czasem potrafi spojrzeć na innych też z pewną taką pogardą, jak ten faryzeusz patrzył na celnika, kiedy znaleźli się razem w świątyni. Kto to jest? Ja nie jestem jak on. Boże, ja Ci dziękuję, że taki nie jestem. Wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś. Wspomnij, z jakiej spadłeś wyżyny i gdzie byś był dzisiaj, gdyby nie Boża miłość, gdyby Boża miłość nie objawiła się i Boża łaska w Twoim życiu, to gdzie ja bym się dzisiaj znajdował, gdyby Pan Bóg nie stanął na mojej drodze, nie wyciągnął swojej dłoni i nie obdarował mnie grzesznego swoją miłością, gdzie ja bym się znajdował. Więc tutaj mówi Pan Jezus, wspomnij, z jakiej spadłeś wyżyny, uświadom sobie to, kim właśnie jesteś i czym zostałeś obdarowany przez miłosiernego Boga. W Przypowieściach Salomona jest w 16 rozdziale taki werset, który my znamy, myślę, na pamięć. 16 rozdział, werset 18 Przypowieści Salomona. Tutaj właśnie napisane jest o tym, aby uważać, żeby nie wpaść w jakąś taką pychę, w taką duchową czasem też pychę. I to jest coś strasznego, kiedy człowiek wpada właśnie w pychę. I Słowo Boże mówi, 16 rozdział Przypowieści Salomona, werset 18, że pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. I w tym właśnie może pomóc nam to, że żeby tego uniknąć i w tą pychę nie wpaść, żeby sobie stale przypominać i uświadamiać, kim ja jestem i co zawdzięczam mojemu Jezusowi, z czego On mnie wyrwał i co mi zostało darowane. Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Więc mówi Pan Jezus, wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś. I kiedy to następuje, kiedy sobie uświadamiamy, mówi Pan Jezus dalej, i upamiętaj się, czyli przerwij to, czym żyjesz dotychczas. Zawróć z drogi, którą idziesz. To znaczy, że człowiek poszedł jakąś boczną drogą. To znaczy, że gdzieś zboczył przez to wszystko właśnie, co zaistniało w jego życiu, że zszedł gdzieś na manowce. I mówi Pan Jezus, upamiętaj się. Upamiętaj, czyli zmień sposób swojego myślenia, czyli zawróć i co? I tam mamy kolejną podpowiedź. I spełniaj uczynki takie jak pierwej. Czyli widzimy trzy takie elementy tutaj, które są wspomniane. Czasem możemy sobie powiedzieć, z czego ja mam się upamiętać? Przecież moje grzechy dawno przebaczone zostały. No, wiadomo, gdzieś tam każdemu coś się przytrafi, no ale wtedy przychodzę do Pana Jezusa, proszę o przebaczenie. Czy, bracia i siostry, właśnie już człowiek wierzący nie potrzebuje upamiętania? Tutaj czasem warto się jest zastanowić właśnie. Czasem możemy właśnie pójść gdzieś taką jakąś boczną linią i rzeczywiście zabłądzić. I nie widzieć tego nawet, że idziemy w złym kierunku. I nawet tego nie widzieć, że błądzimy. Ktoś może nam próbować to uświadomić, no ale jak my wtedy traktujemy porady innych? To nie, to ja idę dobrą drogą. Wszyscy idą niewłaściwą. Tak to zazwyczaj się takie właśnie słyszę odpowiedź. Ale ja chciałbym jedną rzecz pokazać, jedną rzecz wspomnieć, o której Pan Jezus zresztą doskonale też nam w znanych miejscach mówi, w przypowieściach o talentach, czy w przypowieściach o minach. Że kiedyś człowiek może właśnie przestać w tej swojej gorliwości i zaangażowaniu, jakie kiedyś pełnił względem Pana Boga, może zaprzestać działania i co wtedy? Jak jest wtedy traktowany? Nie jest to pokazane jakoś, jaki wielki, jak to my czasem mówimy, tak w cudzysłowie mówiąc, wielki grzech. Ale zaniedbanie jest grzechem. Ale to, że ja mam talent, który mnie usługuje, który zakopałem i zawinąłem w chusteczce głęboko, żeby gdzieś czasem się nie uszkodził i ktoś tego nie zabrał, to jeśli ja to zrobiłem, czy ja dostałem pochwałę, czy dostanę pochwałę od mojego Pana, kiedy On przyjdzie rozliczać się ze mną, kiedy przyjdzie rozliczać się ze sługami, tam będzie ciemność i zgrzytanie zębów, mówi Pan Jezus właśnie o takim słudze, który tak postępował. Więc zwróćmy uwagę, jak czasem można tutaj wpaść też w taką pułapkę. Jakub w swoim liście w rozdziale 4, a w wersecie 17 zapisał takie słowa. 4 rozdział listu Jakuba, werset 17 mówi: kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się czego? Grzechu. Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Widzimy, bracia i siostry, że zaniedbanie, zaniechanie, nic nie robienie, siedzenie z założonymi rękoma też jest właśnie, podczas kiedy ja mogę, podczas kiedy mam możliwość, podczas kiedy mogę zrobić coś dobrego, to mówi Słowo Boże, że jest grzechem. Ja jestem ciekaw, nieraz sobie zadawałem właśnie takie pytanie, jak często chrześcijanie sięgają do tego, aby przeprosić Boga za swoje właśnie zaniechanie, w kontekście tego wersetu, przeprosić za swój grzech, który wynika właśnie z nieróbstwa, z lenistwa, z braku zaangażowania. Tak sobie kiedyś po prostu nad tym się zastanawiałem i tak sobie myślałem, czy to w ogóle jesteśmy tego świadomi, że to w takich kategoriach należy po prostu patrzeć i rozpatrywać. Myślę, że warto się nad tym jest, bracia i siostry, zastanowić. No i ta kolejna myśl, którą Pan Jezus wypowiedział: spełniaj uczynki takie jak dawniej, spełniaj takie uczynki jak pierwej. Wróć do tego zaangażowania, tej gorliwości, jaką miałeś kiedyś na początku. Nie patrz i nie tłumacz się innymi, że inni po prostu tacy nie są dookoła, a Bóg patrzy na mnie. Patrzy na mnie i na moje życie. W liście do Hebrajczyków, tam autor listu do Hebrajczyków też pewną rzecz taką przypominał. Także widzimy, bracia i siostry, otwórzmy ten 10 rozdział listu do Hebrajczyków. Ludzka pamięć jest zawodna, doskonale to wiemy. Dlatego Słowo Boże mówi, że powinniśmy stale właśnie przez przypominanie utwierdzać się w prawdzie. Przypominać sobie miejsca Słowa Bożego, przypominać pewne nauczania, przypominać z jakiej wyżyny żeśmy spadli. Albo przypominać sobie na przykład to, do czego byliśmy kiedyś zdolni. Być może są dzisiaj osoby, które bardziej są zdolne do jeszcze większych poświęceń niż były kiedyś. Bo chwała Bogu, kiedy tak w naszym życiu jest, ale ja myślę, że układa się różnie i raczej gdzieś taka praktyka pokazuje, że to, co było kiedyś, było bardziej jakieś takie właśnie gorliwe, zaangażowane i oddane. I list do Hebrajczyków, 10 rozdział, tutaj czytamy od 32 wersetu takie słowa. Przypomnijcie sobie dni poprzednie. Tak autor listu tutaj rozpoczyna ten fragment. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Tak tutaj właśnie mówi Słowo Boże. Przypomnijcie sobie, do czego byliście kiedyś zdolni. Nawet cieszyliście się, nawet radowaliście, przyjmowaliście z radością grabież waszego mienia. Jak ja zareagowałbym, bracia i siostry, dzisiaj, kiedy ktoś by mi coś zabrał, gdyby mnie z czegoś ograbił. Czybym tak potrafił właśnie patrzeć na to wszystko i jeszcze błogosławić tych, którzy robią mi krzywdę, tych, którzy wyrządzają mi szkodę, czy raczej szukałbym sprawiedliwości, czy raczej bym dochodził właśnie na różne sposoby. Tutaj właśnie jest pewne wskazanie, jest pewna wskazówka, która odnosi się do stanu właśnie serca, do tego wnętrza, do czego człowiek był gotowy i do czego być gotów powinien. Jak właśnie potrafił znosić wiernie, wytrwale, liczne zmagania z utrapieniami, jak potrafił w imię właśnie tego, że dla Boga, dla Niego, całym sobą i całym sercem, do końca. Ale właśnie tak jak wspomniałem, mijają lata, dlatego tutaj też widzimy, przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu byliście gotowi do wielkich, wielkich, wielkich poświęceń, publicznych zniewag, przyjmowania i tak dalej, czytaliśmy o tym przed momentem. Więc widzimy, bracia i siostry, Pan Jezus mówi, wróć i spełniaj uczynki takie jak pierwej. Wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś, upamiętaj się i spełniaj te uczynki. Spełniaj uczynki takie, jak spełniałeś pierwej. I chciałbym właśnie te słowa również do nas zaadresować, zachęcić nas, bracia i siostry, do tego, aby właśnie taką refleksję nad sobą samym, nad swoim życiem, swoim zaangażowaniem, swoją gorliwością, gotowością do oddania, poświęcenia dla Pana Boga, abyśmy tak zechcieli się właśnie wspólnie zastanowić, w jakim znajdujemy się miejscu. Jak Pan Jezus dzisiaj, gdyby ten list napisał do zboru w Legnicy, jak on by miał? Jakie rzeczy, jakie elementy zostały uwypuklone? My zwróćmy uwagę, tutaj Pan Jezus dalej na swoją obronę jeszcze pisze, masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których ja też nienawidzę i tak dalej. Mówi Pan Jezus, więc widzi poświęcenie, widzi zaangażowanie, widzi pewien trud, który jest ponoszony, ale czegoś brakuje. Kiedy czegoś brakuje, Pan Bóg nie jest usatysfakcjonowany z braków. Nie jest. On pragnie, abyśmy właśnie wszelkie braki wypełniali. I On tym nas obdarowuje, aby nasze braki zostały właśnie wypełnione, abyśmy sięgali właśnie po Bożą mądrość, po Bożą łaskę, Bożą siłę, Bożą moc, aby uzupełniać nasze braki. Aby uzupełniać nasze braki. Dlatego myślę, że warto jest tutaj właśnie zwrócić uwagę, zastanowić się. Może mamy, z pewnością mamy wiele, wiele uczynków, ale czy czasem nam właśnie jeszcze tutaj w temacie takiej oddania, zaangażowania, gorliwości w stosunku do Pana Boga, z czasem gdzieś nam nie brakuje. Chciałbym kończąc jeszcze dwa miejsca, abyśmy odczytali z listu do Rzymian, 12 rozdział, werset 11. Tak pięknie apostoł Paweł tutaj ujął taki stan właśnie życia chrześcijanina. 12 rozdział, 11 werset mówi nam apostoł Paweł tak. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. W gorliwości nie ustawając, bracia i siostry. Więc zobaczmy, czy czasem właśnie gorliwość w nas gdzieś, w jakimś odcinku, jakimś obszarze naszego życia, czy gdzieś nam czasem nie ustało, bo mówi Słowo Boże, abyśmy w gorliwości nie ustawali, abyśmy nie popadali w zniechęcenie, kiedy coś nie układa się po naszej myśli, kiedy nie jest to może do końca tak, jakbyśmy sobie życzyli. Słowo Boże mówi, żebyśmy byli gorliwi i żebyśmy byli wytrwali. I jeszcze w tym wszystkim, żeby w nas płonął ogień. Płomienni duchem Panu służcie. Służba to nie jest tylko stanięcie tutaj ograniczyć czasem właśnie do kazalnicy, stanięcia gdzieś z przodu i to nazywamy często i potocznie służbą. To jest jakiś fragment służby, ale każdy z nas w swoim domu, w swoim odcinku, w swoim życiu pełni tą służbę przed Bożym obliczem. Pełni tą służbę właśnie. I oby ona była taką, jakiej oczekuje Pan Bóg, wierną służbą dla Niego, wiernym być sługą. Sługa to jest ten, który wypełnia polecenia swojego Pana. Sługa to jest ten, który wypełnia polecenia, rozkazy swojego przełożonego. Więc my jesteśmy sługami. Sługami jesteśmy wtedy, kiedy wypełniamy polecenia, kiedy wypełniamy oczekiwania, które Pan Bóg właśnie względem nas kieruje. Więc zobaczmy, służba to jest całe nasze życie. Służba to jest całe nasze życie służba przed Bogiem. I mówi Słowo Boże, abyśmy w tej służbie przed Bogiem byli gorliwi, abyśmy byli płomienni duchem, abyśmy płonęli. I zadałem sobie pytanie, kiedy ten werset czytałem, czy we mnie jest ten ogień, czy we mnie płoni ten ogień i jaka jest jego wysokość. Czy to jest wysoki taki płomień, czy czasem jakiś płomyczek, który się pali, jeszcze się pali. Czy to jest taki, który może ledwie się żarzy. Różny stan ma ogień, prawda? Różne ma stadia. I wiemy, kiedy zaczyna dogasać, kiedy to wszystko zaczyna już po prostu gasnąć. A wiemy, kiedy właśnie ten ogień aż tak huczy, aż tak miło jest, kiedy on płonie. Bracia i siostry, ja bym chciał życzyć nam właśnie tak, abyśmy płonęli. Abyśmy w swoich sercach płonęli dla naszego Boga. Aby ten ogień był jak największy. Aby mógł jeszcze rozpalać innych. Aby mógł jeszcze rozbudzać innych. Aby mógł jeszcze rozgrzewać właśnie innych, którzy są dookoła nas. No ale żeby to było, musi zapłonąć w moim sercu. Na tym moim ołtarzu musi ten ogień właśnie zapłonąć. Miły Bogu, ta właśnie ofiara, ona musi zapłonąć najpierw tutaj we mnie. A później właśnie gdzieś dalej. Dlatego chciałem, żeby te słowa były dla nas zachętą taką, abyśmy wiernie Panu Bogu służyli, abyśmy czasem zobaczyli, być może gdzieś popadliśmy w jakieś zaniedbanie. To Słowo Boże mówi, widzimy, Pan Jezus nie rezygnuje i nie przekreśla takiej osoby, ale mówi, bądź wtedy właśnie gorliwy i upamiętaj się. Bądź gorliwy i upamiętaj się. Wspomnij, z jakiej spadłeś wyżyny, upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. Co może nam jeszcze w tym wszystkim pomóc? To nasze myśli. To nasze myśli, o których apostoł Paweł w liście do Kolosan pisał. W 3 rozdziale, 1 i 2 wersecie. Tak sobie też ostatnio nad tym fragmentem, tym wersetem pomyślałem, że człowiek ma tak wiele rozmaitych myśli. Tak wiele rozmaitych myśli. Może sam tymi swoimi myślami się karmić i napędzać. Czasem w niewłaściwym kierunku. Jak ważne jest, żeby te myśli skupić we właściwą stronę. Tak sobie też pomyślałem, że kiedy dwoje młodych ludzi jest w sobie zakochanych, to tak sobie wyobrażam i tak to w moim życiu było i chyba w każdego, że większość myśli się o tej drugiej osobie. Większość naszych myśli wtedy, w tym stanie takiego zafascynowania, zauroczenia drugą osobą, to jest myślenie o tej osobie. A co ona teraz robi? A jak to tu będzie? Wyobrażanie jakiegoś naszego spotkania i tak dalej, i tak dalej, i to gdzieś ciągle. No dzisiaj przy tej technice to jeszcze można ze sobą się w ogóle cały czas praktycznie komunikować na różne sposoby. I te myśli, one ciągle gdzieś tam się przewijają i są związane właśnie z tym, co ta druga strona, co ta druga osoba właśnie robi. Przepełnione. Nikt nie musi do tego nikogo zmuszać. To wypływa z człowieka, to emanuje, to widać na zewnątrz, że on w innym świecie żyje, tak się czasem mówi. I pomyślałem właśnie, teraz gdyby to zastąpić tym, co mówi apostoł Paweł w 3 rozdziale listu do Kolosan. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Tak nasze myśli skierować, wypełnić tyle myśli w ciągu dnia właśnie w stronę nieba, w stronę naszego domu. W stronę naszej ojczyzny, myśleć o tym, co w górze. Ile rzeczy wtedy będziemy patrzyli z zupełnie innej perspektywy. A te różne sytuacje, czasem takie nieprzyjemne, czasem takie niepożądane, ale kiedy z tej strony my popatrzymy, to zobaczymy po prostu czyjąś słabość i będzie nam żal. I będzie nam z tego powodu właśnie żal i przykro, że ktoś na przykład nas niewłaściwie potraktował. A nie będzie to w nas taka arogancja, złość i chęć odpłacenia. To właśnie myślenie o tym, co w górze. Ale żeby myśli się brały w człowieku, to co musi być? To musi być kontakt z tym właśnie, o kim myślimy. To musi być ta relacja. I tu właśnie chciałem wspomnieć, jak ważne jest to, żeby mieć kontakt i żeby mieć społeczność z Bogiem i z Jego Słowem. Kiedy Słowo Boże będzie w nas mieszkać, to i nasze myśli będą właśnie w tym kierunku zdążać. Kiedy my przeczytamy jakiś fragment i on zaczyna dotykać naszego serca, to potrafimy chodzić z tym wersetem, fragmentem, prawda, nie tylko dzień, ale czasem i tygodniami. Gdzieś tak ciągle myśli, rozważamy, a jak do tego podejść, a jak to zrozumieć, a z czymś to jeszcze powiązać. I to nie tylko, kiedy jesteśmy skupieni w zborze czy w domu nad Słowem Bożym, ale właśnie, kiedy wykonujemy inne czynności, gdzieś zaczynamy właśnie myśleć. Jakie to jest wspaniałe, kiedy Boże Słowo może w nas mieszkać, wykonywać taką właśnie pracę. Ono przemienia nas od wewnątrz. Ono powoduje, że nasze myśli właśnie idą w tym kierunku nieba, że idą właśnie w tym właściwym i prawidłowym kierunku. Bracia i siostra, wtedy zmienia się nasze życie, nasze nastawienie, zmienia się po prostu rzeczywistość dookoła nas. Ja chciałbym każdemu z nas życzyć, abyśmy byli wypełnieni takimi Bożymi myślami, aby one wypełniały nasze serca, aby wypełniały nasze umysły, aby Boże Słowo, Boże prawdy i to, czego Pan Bóg oczekuje, aby tak głęboko było w nas zakorzenione. I chciałbym również życzyć, abyśmy płonęli dla Pana, w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, abyśmy służyli naszemu Bogu, nie popadali w zniechęcenie, ale im większe są trudności, tym byśmy jeszcze bardziej właśnie do Pana Boga się przybliżali, a nie spuszczali opadłe ręce czy omdlałe kolana. Słowo Boże mówi: znowu wyprostujcie. Niech Pan Bóg nam błogosławi, niech nam w tym wszystkim właśnie dopomoże, aby też właśnie nasza miłość do Niego, aby ona z każdym dniem była większa, większa i większa. Niech Bóg nas wszystkich błogosławi. Skłonimy nasze kolana, podziękujemy Panu Bogu za Jego miłość, podziękujemy za Boże Słowo, podziękujemy za Bożą łaskę i poprosimy o Boże błogosławieństwo dla naszego życia.